Przed nami katecheza. Będzie to fragment homilii wygłoszonej przez księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, na Jasnej Górze 5 lipca 1966 roku.
Przemieniaj nas. Swe Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani bracia kapłani, wierny ludu Boży, przed ołtarz Matki Wieczystego Kapłana przybyli kapłani polscy, przynosząc w darze owoc swojego trudu apostolskiego w ciągu 25 lat kapłaństwa. Chcą w ten sposób uczcić święte tysiąclecie chrztu Polski. Chcą tym aktem obecności swojej przed tronem łaski włączyć się w hołdy Polski katolickiej, która śpiewa swoje wielkie Te Deum narodu. Chcą w ten sposób uczcić również Boga w Trójcy Świętej Jedynego, który dał im powołanie i dał łaskę wierności, że pomimo wielkich przeciwności i udręk okazali się być wiernymi. Chcą w ten sposób obecnością swoją i owocami pracy uradować świętą Bożą Rodzicielkę tu na Jasnej Górze daną ku obronie narodu polskiego. Słusznie czynicie, najmilsi konfratres, że przychodzicie tutaj do Matki Najświętszej, że przychodzicie do Matki, a więc do kolebki waszego kapłaństwa. Tak czyni każdy syn, gdy dojdzie do dojrzałości i zatęskni za rodzinnym domem, gdzie pozostała matka, i dąży do niej i klęka przy jej kolanach, całuje jej dłonie i opowiada jej, co zdołał uczynić, ażeby uradować matkę, ażeby wiedziała, że błogosławiony jest owoc jej żywota, że jej modlitwy i łzy nie są daremne, że jej trud macierzyński i bóle rodzącej, że przynoszą owoce. To tak naturalne, że syn dąży do swej matki i jej przede wszystkim chce opowiedzieć o swoich radościach i cierpieniach. Jeśli tak czynicie wobec waszych rodzonych matek, tym słuszniej czynicie to wobec Matki Wieczystego Kapłana, a więc matki i waszego kapłaństwa. Przecież teologia was uczy o tym, jak to Ojciec Niebieski, posyłając Słowo Przedwieczne na ten świat, aby ciałem się stało, umieścił je pod niepokalanym sercem Marii z Nazaret. I gdy ona powiedziała: oto ja, służebnica Pańska, Niech mi się stanie według słowa Twego wtedy kształtujące się człowieczeństwo Jezusowe zostało ubogacone przez Ojca Niebieskiego stygmatem kapłana ofiary. I stało się to właśnie pod sercem Marii. Także słusznie nazywamy ją Notre Dame, Matką i Panią kapłaństwa Chrystusowego. Tak zapragnął Ojciec Niebieski, aby Jego Syn przychodzący na ten świat ukazał się temu światu jako kapłan, jako ofiarnik i jako ofiara. Został konsekrowany przez Ducha Świętego na wieczystego kapłana pod sercem Marii. I tam właśnie został obdarzony jako ofiarnik darami ciała i krwi, ażeby mógł z siebie złożyć ofiarę Ojcu Niebieskiemu za cały rodzaj ludzki, ażeby nie przez krew kozłów i cielic ofiarnych, ale przez własną krew wejść ku świętemu świętych. Odtąd Maria związana jest ściśle, wewnętrznie, niemal przyczynowo z kapłaństwem Chrystusowym przez Ojca Niebieskiego, który pod sercem Matki Pięknej Miłości umieścił Syna umiłowania swojego przez Ducha Miłości Ojca i Syna przez Świętego Ducha. Słusznie więc, najmilsi, spoglądacie ku tej, której danym było przygotować, po ludzku mówiąc, Jezusa Chrystusa do dzieła, do wspaniałego dzieła, dzieła odkupienia rodzaju ludzkiego. Ona go wyposażyła w ciało i krew, które ma odtąd służyć nie tylko na krzyżu, ale i w Eucharystii, jak to śpiewacie w tym wspaniałym hymnie tomaszowym Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine, jak przed chwilą śpiewaliście w tej pieśni ludowej Witaj Jezu, Synu Marii, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hosty. Odtąd Maria pozostanie nieodłącznie związana z kapłaństwem, z Chrystusowym kapłaństwem i z wszelkim kapłaństwem, które pochodzi z jedynego i wieczystego kapłana, a więc i z naszym kapłaństwem. Odtąd będzie ona wierną towarzyszką wieczystego kapłana. Będziemy ją widzieli na krzyżu, gdy towarzyszy Chrystusowi, stojąc wytrwale pod krzyżem, podczas pierwszej mszy świętej, krwawej ofiary składanej na Kalwarii. Tak jak odtąd ma towarzyszyć z woli Kościoła każdemu kapłanowi, który spowiada się właśnie Deo Omnipotenti Beate Marie Virgini, gdy przystępuje do ołtarza i gdy w modlitwach mszy świętej tak często przyzywa obecności Marii, żeby wiernie odtworzyła się tajemnica obecności Marii w Kościele, jak uczy Sobór Watykański II i we wszystkich najdonioślejszych czynach Kościoła i jego sług, a zwłaszcza tej istotnej czynności kapłańskiej w ofierze przyświętej. Wyspowiadawszy się jej, takie to dziwne zestawienie, tak nas niekiedy może i niepokoi, czy nie za wiele, a jednak tak jest. Wyspowiadawszy się jej, Confiteor Beate Marie, wstępujecie odważnie do ołtarza, ażeby sprawować święto ofiarę in honorem Dei, in honorem Beate Marie Virgin. Wydaje nam się niekiedy, że my jeszcze w naszej kapłańskiej myśli nie wszystko wiemy o Matce Najświętszej. Tak jak nie wszystko wiemy o naszej rodzonej Matce. Ale my wyczuwamy wiele, jak wyczuwamy wiele z tego, co się dzieje w naszej rodzonej Matce. Znamienne to było, gdy w czasie Soboru Watykańskiego II przedstawiciele myśli teologicznej, ustawionej chrystocentrycznie, chcąc przedstawić Kościół współczesny w najbardziej nowożytnym wyrazie myśli teologicznej z naciskiem akcentowali misterium Kościoła, to znaczy Chrystusa obecnego w Kościele, żyjącego w nim, uświęcającego Kościół, ożywiającego cały lud Boży. I tak to mocno było wyakcentowane w dyskusjach soborowych, że aż wzbudziło niepokój i o to zaczęto wołać. Jeśli mówimy o Chrystusie żyjącym w Kościele, o Bogu człowieku, trzeba przecież mówić o Matce Boga człowieka. Wydawało się wielu teologom wybitnym, że naukę o Matce Najświętszej trzeba przedstawić w odrębnym schemacie. Był on przygotowany przez nie lada instytucje, bo przez Akademię Marino pod przewodem wybitnego mariologa. I właśnie on zabiegał o to, żeby dla pełni wyrazu, dla pełności tej nauki raczej mówić o Marii w odrębnym schemacie. A tymczasem wołanie ojców Soboru poszło w innym kierunku. Poszło zdecydowanie ku Kościołowi. Jeśli chcemy przedstawić Kościół współczesny człowiekowi współczesnemu, trzeba mu pokazać ten Kościół w całej jego strukturze wewnętrznej, w całej organizacji i budowie tego Kościoła. Trzeba więc ukazać misterium Kościoła, Chrystusa żyjącego w Kościele, ale trzeba też ukazać lud Boży. Trzeba ukazać wyłonioną z ludu Bożego hierarchię biskupów i kapłanów. Trzeba ukazać zakony w ich konstruktywnej obecności i działalności w życiu Kościoła tak, że bez nich właściwie Kościoła nie można prawdziwie przedstawiać. Trzeba ukazać powołanie świeckich katolików. Trzeba im wskazać wszystkim i hierarchii, i ludowi Bożemu, która też jest z ludu Bożego, te dążenia i cele właściwe, świętość, realizację zadań ostatecznych eschatologicznych Kościoła. Słusznie, tak wygląda struktura, budowa Kościoła Chrystusowego. Ale właśnie w tej budowie nie może zabraknąć tej, którą opatrzność Boża sam Ojciec Niebieski sobie upatrzył w Nazaret i powołał ją do szczególnego zadania. Oto poczniesz i porodzisz syna i nazwiesz imię Jego Jezus, ten będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego. I stąd właśnie przedziwne rozwiązanie, że trzeba ujrzeć w Kościele nie tylko jego misterium istotne, zasadnicze, Boga człowieka, ale trzeba też ujrzeć w Kościele obecną w misterium Chrystusa i Kościoła Matkę Boga człowieka, Marię. I odtąd został stworzony niejako nowy wzorzec dla rozwijania myśli i nauki o Kościele. Jest obecno w misterium Chrystusa i Kościoła Matka Boga Człowieka i Matka Kościoła. Uzupełnił te decyzje soborowe Ojciec Święty, który na prośbę biskupów polskich, na ich memoriał opracowany w oparciu o polskich teologów, odpowiedział odważnie ku radości całego soboru, ogłaszając Maria Matką Kościoła. I wtedy okazały się maluczkimi te wszystkie małoduszne obawy i lęki, które niekiedy wysuwano i u nas w kraju, niepokojąc i kapłanów, i lud Boży, czy aby nie przerasta Maria swą potęgą i wielkością samego Chrystusa. Jakże zbędne to obawy, jakżeż my dobrze rozumiemy, że nie ma takiej matki, która by chciała zasłonić swojego syna. I ona od początku dała przykład, jak to należy czynić, gdy zrozumiała misterium Słowa Przedwiecznego, idącego na ten świat. I gdy od razu wyczuła, oświecona Duchem Świętym, że ten, który idzie z łona Ojca, przyjmie postać sługi. I dlatego wypada, aby sama poczuła się służebnicą Pańską. Oto ja, służebnica Pańska. Maria sama położyła kres tym małodusznym wątpliwościom, a może tej trosce naszej o pełną chwałę Chrystusa, jakże słuszną troskę. Ale właśnie w misterium tego świata od początku, od wzorca z raju, tych dwoje mają czynić sobie ziemię poddaną, czy w porządku przyrodzonym, czy w porządku nadprzyrodzonym. Odtąd więc mariologia związana jest ściśle z chrystologią i daje nam właściwy obraz Kościoła czasów naszych, jako wyraz potrzeby rodziny ludzkiej tego wieku XX. Słusznie więc najmilsi, czuwając się w te nurty duchowe, myślowe, te oświecenia dane nam przez wiarę, przez rozum, przez objawienie, słusznie wy, jako synowie Soboru Watykańskiego II, przybiegacie swoim kapłaństwem do Matki Najświętszej, by przez służebnicę Pańską dziękować wieczystemu kapłanowi, który przyjął postać sługi i was do służby zachęci. Gdy rozważamy nasze kapłaństwo, najmilsi, dobrze czynimy, przyglądając się Chrystusowi w Jego wielorakiej posłudze. A przecież od Niego usłyszeliśmy, kto chce być pierwszy wśród was, niech będzie sługą wszystkich. jakżeż my, kapłani Chrystusa, który przyjął postać sługi, możemy inaczej pojmować nasze kapłaństwo, jak nie służbę. Wszelki kapłan z ludu wzięty dla ludu jest postanowiony w tym, co do Boga należy. Dla ludu. Zapewne nasze kapłaństwo jest szczytne. Nasze kapłaństwo pochodzi z jedynego i wieczystego kapłana. To wszystko jest prawda. Ale i my jesteśmy ludem Bożym, i papież, i biskupi, i kapłani, i zakony, i rodzice, i młodzież, i dzieci. To jest wszystko lud Boży. I wszyscy jesteśmy ustawieni w stosunku do siebie jako członki mistycznego ciała Chrystusa i członki jedni drugi w tym wielkim organizmie Kościoła, który jest organizacją nadprzyrodzonej miłości. I nie wypada inaczej, tylko właśnie w ten sposób, tylko przyjąwszy postać sługi. Takie są linie rozwojowe współczesnej pracy kapłańskiej i teorii duszpasterstwa, które o ile ma być skuteczne, tym bardziej musi być mniej władcze, bardziej ku służbie skierowane. Doświadczenie wasze lat 25 służby ludowi Bożemu również wam to odsłania, że tym lepiej owocujecie, im ochotniej służycie, zapomniawszy całkowicie o sobie. Myśmy mieli przykłady tej służby, gdy kapłani katolicy w Polsce na przełomie czasów usłużyli ludowi Bożemu cierpieniem swoim, ciałem i krwią, rozlewanymi w więzieniach i obozach koncentracyjnych, bo jakoś ludzkość wieku XX zapragnęła kapłańskiej krwi i trzeba było jej dużo, bardzo dużo, ponad 30% kapłanów polskich musiało usłużyć potrzebom rodzącego się nowego życia przez ofiarę z ciała i krwi swojej. I może ci nasi współbracia, nasi koledzy ginący w obozach koncentracyjnych dobrze to rozumieli, że do tego kielicha Chrystusowego, do tej pateny, którą dźwigamy ku górze, trzeba obok hostii i wina, obok ciała i krwi Chrystusowej złożyć hostię z siebie, ofiarę z siebie, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam. Trzeba złożyć i swoją krew do kielicha, ażeby uzupełnić według apostoła to, czego nie dostawa męce Chrystusowej. Kapłaństwo jest niewątpliwie ofiarowywaniem Ojcu Niebieskiemu imieniem Kościoła Chrystusa, baranka zabitego. Ale kapłan, jak Chrystus, jest nie tylko ofiarnikiem. Jest, zgodnie z myślą ascetyczną, jest również i ofiarą. Im bardziej będzie ofiarą, tym skuteczniejsze będzie jego ofiarnictwo i jego praca kapłańska. Takie wzory ustawione są przed naszymi oczyma i gdy dzisiaj przyglądamy się Kościołowi, widzimy, że w myśli teologicznej na czoło wysuwa się lud Boży i z tego ludu Bożego Duch Święty bierze sobie biskupów i kapłanów, ażeby oni, nie przestając być ludem Bożym, dla tego ludu postanowieni, służyli mu, jak służył Jezus Chrystus, który przyjął postać sługi, jak służyła i służy Maria, która ogłosiła się sama, łaski pełna, błogosławiona między niewiastami, służebnicą Pani. To jest bodajże cała ideologia kapłańskiego życia. I ja rozumiem, najmilsi moi bracia, że wy to tak pojmujecie, bo tylko dzięki temu okazaliście się być wiernymi w roku tysiąclecia Chrztu Polski. Okazaliście się być wiernymi w roku waszego jubileuszu, 25-lecia kapłaństwa. Przyszliście tutaj, ażeby podziękować wraz z ofiarą waszego kapłaństwa, podziękować Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za 1000 lat kapłaństwa w Polsce, które nierozerwalnie brane jest z Chrystusa jako wieczystego kapłana. Chrystus miał wokół siebie zaledwie 12 apostołów i do nich odważnie powiedział: idźcie na wszystek świat, nauczajcie. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chrystus okazał się wiernym. Dziś apostołowie mają prawie 3000 swoich następców w biskupach, którzy powołali do swej pomocy jako providi cooperatores ordinis episcopalis setki tysięcy kapłanów, uwielokrotniając swoje dłonie, swoje wargi, swoje serca, których wy jesteście dyspozytoriuszami i którym wy nadajecie treści. Wy jesteście interpretatorami posłannictwa biskupów, wy jesteście ich wargami, wy jesteście ich dłońmi, wy jesteście ich niejako myślą, wy przed ludem Bożym mówicie to, co biskup ma nauczać i wy sprawujecie tą świętą ofiarę, którą biskup sprawuje jako główny liturg diecezji, jak to określa konstytucja o życiu liturgicznym. Tak bardzo przez to jesteście w terenie, że uwielokrotniacie pracę waszych biskupów i przez to jeszcze bardziej podkreślacie jedność kapłaństwa Chrystusowego. Najmilsi, niewątpliwie w duszy waszej, gdy tu klęczycie przed świętą Bożą Rodzicielką, świętą Bożą Karmicielką, budzi się myśl, czy istotnie okazałem się wiernym, czy mnie rozproszył duch tak obficie przez Ducha Świętego mi udzielonych podczas sakry kapłańskiej. Może na ten jubileusz radosny, może pada niekiedy cień smutku i może bardziej dłonie wasze składają się ku temu mea maxima culpa, aniżeli ku te deum, ku magnifica. Zbądźcie troski, zrzućcie ją z serc waszych. Niech oblicza wasze będą dziś pogodne. Stoicie przed Matką pięknej miłości. Przynosicie jej niewątpliwie waszą kapłańską miłość, choćby nieudolną, ale miłość, na jaką nas stać. Pamiętajcie, że nad śnieg wybielono może być każda dusza przez jeden akt miłości. Wystarczy jedna msza, jeden chrzest, jedno rozgrzeszenie więcej daje ludzkości całej, aniżeli reszta życia nieudanego, a choćby i udanego. I warto żyć, warto być powołanym, by przynajmniej jedną mszę odprawić, by przynajmniej raz uwolnić człowieka z więzów grzechu, by mu raz powiedzieć: idź w pokoju, idź w pokoju, w pokoju, nie grzesz więcej. To się tak po cichu dodaje, ale głośno się mówi: idź w pokoju. Nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam. My nie mamy prawa, my mamy tylko obowiązek, obowiązek ulgi. My, którzyśmy się stali synami wolności przez Chrystusa więźnia, my mamy czynić wolnymi dzieci Boże. Jak to wiele znaczy, najmili. Znajdźcie taki rodzaj na globie ludzi, którzy by mieli aż tak straszliwą władzę, tak upragnioną przez tych pobitych i uwięzionych przez grzech, niedolę i słabość.
Ty, któraś ukształtowała przez Ducha Świętego błogosławiony owoc żywota Twojego, spraw, aby był błogosławiony owoc naszego żywota kapłańskiego.
Drodzy Państwo, w ramach katechezy wysłuchaliśmy fragmentu homilii wygłoszonej na Jasnej Górze 5 lipca 1966 roku przez księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia.